Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. W kolejnym odcinku podcastu z Zamku Królewskiego na Wawelu mamy trudne zadanie, dlatego że opowiedzieć historię Zamku Królewskiego w okresie całego średniowiecza w ciągu kilkunastu minut to nie jest łatwe zadanie. Dlatego zaprosiłem do mikrofonu pana Krzysztofa Czyżewskiego, który jest kuratorem zbioru militariów tutaj w Zamku Królewskim na Wawelu.
Oczywiście to jest wręcz niemożliwe scharakteryzowanie w miarę dokładnie tego, co się działo na Wzgórzu Wawelskim.
Ale możemy próbować się pokusić na taką syntetyczną wypowiedź.
Jakąś próbę podejmę. Oczywiście. Trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że kiedy mówimy Wawel w średniowieczu, to mówimy o właściwie trzech zasadniczych kwestiach, których ja nie będę tutaj mógł mówić w odpowiedni sposób. Mianowicie to jest zagadnienie Wzgórza Wawelskiego i całej zabudowy na tym wzgórzu, a także wszystkiego, co się wiąże materialnie z tym miejscem, no bo przecież mówimy o wyposażeniu katedry, wyposażeniu rezydencji książęcej, później królewskiej. Drugie zagadnienie, niesłychanie istotne, które zasadniczo powinno być omówione przez historyka, przez klasycznego historyka, to są wydarzenia. Dlatego, że w okresie średniowiecza z Wawelem wiąże się bardzo wiele istotnych wydarzeń historycznych. No i trzecia grupa, taki wielki kompleks, można powiedzieć, zagadnień, to są ludzie. To są ludzie. My o tym zapominamy najczęściej. To jest pewien paradoks. Mianowicie, kiedy jedziemy do jakichś mniejszych miejscowości, które mają swoją historię, czasem bardzo długą, to wtedy z reguły skupiamy się na osobach jednoznacznie wiążących się z danym miejscem, z daną budowlą, prawda? Bo zwykle mamy do czynienia z dość prostym wyborem. W takich historycznych, ale mniejszych miejscowościach o nie tak wysokiej randze jak Wawel, jak Kraków, mamy do czynienia z wybijającymi się jednostkami, tak można powiedzieć, wokół których można osnuć historię. Natomiast w przypadku takiego miejsca jak Wawel istnieje podstawowy problem. Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy odwiedzają to wzgórze, pozostają właściwie tylko przy postaciach królów, królowych, członków dworu królewskiego, ewentualnie biskupów krakowskich i właściwie na tym się kończy. Tymczasem z tym miejscem związanych są tysiące historycznych postaci, nierzadko bardzo istotnych z punktu widzenia polityki, kultury, religii, tylko po prostu one pozostają gdzieś na drugim, trzecim, czwartym planie i do nich, zwiedzając Wawel, nie docieramy. Nie docieramy, więc no to też jest taki apel, żeby co jakiś czas na Wawelu poszukać tych śladów, tych osób, które z Wawelem w pierwszym momencie się nie kojarzą. No więc oczywiście tego też nie będę w stanie tutaj, tej całej panoramy zagadnień zarysować. Skupię się wobec tego na takich zasadniczych wątkach. Otóż, jeśli mówimy o Wawelu w średniowieczu, to trzeba pamiętać przede wszystkim o kwestii umieszczenia na tym wapiennym wzgórzu dwóch ośrodków władzy.
No ale właśnie, wyobraźmy sobie, jedziemy przez taką średniowieczną właśnie tutaj Małopolskę, widzimy jakieś wzgórze, na którym jeszcze nic nie ma. Dopiero będzie coś.
No zaczynamy już od tego momentu, kiedy już coś jest. Bo już tak daleko się cofać nie będziemy. Bo jeżeli znajdziemy się tutaj w Krakowie już w X wieku, to mówimy o rozwiniętym ośrodku, oczywiście jeszcze nie miejskim w pełnym tego słowa znaczeniu, czy w sensie no, uzasadnionym historycznie, bo trzeba pamiętać, no miasto to jest miejsce, miasto to jest pojęcie właściwie prawne, a nie pojęcie czysto przestrzenne. No ale w każdym razie Kraków już w X wieku należał do bardzo rozwiniętych ośrodków osadniczych i bardzo ważnych ośrodków handlowych i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że na Wzgórzu Wawelskim był już jakiś ośrodek władzy. Tyle, że nie wiemy jakiej. A ciągle właściwie historycy nie są pewni tego, czy zarządzał terenem, który nazywamy dzisiaj Małopolską, terytorium późniejszej ziemi krakowskiej, zarządzał jakiś namiestnik króla czeskiego. Jakkolwiek w literaturze dość powszechnie jednak utrwalił się pogląd, że do prawie samego końca X wieku Kraków należał do Królestwa Czeskiego. Jeśli tak, no to musiał być tutaj jakiś namiestnik, ktoś, kto w imieniu króla czeskiego sprawował władzę. Księcia czeskiego, prawda? Nie króla, przepraszam, bo to jest jeszcze ten czas, kiedy rządzili książęta w Czechach. W każdym razie są pewne ślady na Wawelu, które mogłyby wskazywać na tę tradycję czeską. To jest wezwanie katedry krakowskiej. Ona nosi wezwanie świętego Wacława. Do tego wezwania dopiero później, w XIII wieku, dołączono świętego Stanisława. Święty Wacław jest świętym nieoczywistym z punktu widzenia historii Polski. To jest najważniejszy czeski święty, książę czeski. Wobec tego wielu historyków sądzi, że obecność wezwania świętego Wacława na Wzgórzu Wawelskim jest poświadczeniem właśnie przynależności Krakowa i Wawelu do Królestwa Czeskiego. W końcu X wieku Wawel stał się już z całą pewnością ośrodkiem władzy piastowskiej. Co do tego właściwie nikt nie ma wątpliwości. Problem polega na tym, że my nie wiemy, kiedy właściwie zaczęto wyrażać, można powiedzieć, swoją władzę nad tym miejscem, nad Krakowem, przyszłym Krakowem, prawda, w sposób monumentalny poprzez budowle murowane. Bo tutaj mówimy o tej zasadniczej cezurze. Otóż wraz z monarchią wczesnopiastowską pojawia się na ziemiach polskich architektura murowana. Architektura murowana, architektura monumentalna. Nic nie wiemy o tym, żeby jakiekolwiek tego typu budowle wcześniej tutaj istniały. Wraz z budową, można powiedzieć, zrębów państwowości pojawia się właśnie tego typu architektura. Natomiast na Wzgórzu Wawelskim problem polega na tym, że tak do końca nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy najstarsze zachowane relikty budowli murowanych można datować jeszcze na schyłek X wieku i czy to jest okres panowania właśnie Piastów, czy też są i tacy historycy i archeolodzy, którzy by sugerowali cofnięcie najstarszych budowli jeszcze do panowania czeskiego. Ale nie ma ku temu żadnych przekonujących przesłanek. Więc można by powiedzieć tak, że kiedy mówimy o Wawelu średniowiecznym, to od początku trafiamy, czy od początku mówimy o jednym z najważniejszych środkowoeuropejskich ośrodków władzy i jednym z najważniejszych środkowych europejskich, można powiedzieć, centrów
handlowych chyba, tak? Też.
Ale tutaj chcę tutaj skupić właśnie nawet na tym aspekcie architektonicznym. Jednym z najważniejszych ośrodków, w których powstawała nowa architektura. Nowa architektura i Kraków odwoływał się w tym przypadku i Wawel, który stanowił część tego ośrodka, prawda, najważniejszą, bo właśnie miejsce władzy, odwoływał się do tradycji najważniejszej, najlepszej, właściwie jedynej, którą można było w Polsce w tym czasie zastosować, monarchii wczesnopiastowskiej, czyli do cesarstwa. czyli do cesarstwa. To, co powstawało tutaj na Wzgórzu Wawelskim w wieku XI, XII, to są właściwie budowle, które możemy odnosić do wzorców, które znajdują się na terenie cesarstwa. Mamy do czynienia z budowlami o podobnym charakterze, tylko tyle, że odpowiednio mniejszej skali. Żadna z budowli nie dosięga, można powiedzieć, wielkością wzoru, natomiast w sensie rozwiązań przestrzennych, w sensie czasem nawet skomplikowania układów wewnętrznych, przestrzennych, one do tych wzorów doskonale przystają. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć jedno. Jeśli mówimy o ziemiach monarchii wczesnopiastowskiej, nie ma drugiego ośrodka znanego dzisiaj, znanego archeologom, znanego badaczom, w których byłoby tak duże skupienie reliktów architektury murowanej niż Wawel. Ani Gniezno, ani Poznań, ani inne znane ośrodki władzy w czasach pierwszych piastów nie były tak rozbudowane i tak bogato wyposażone w budowle murowane jak Wawel. Być może przyszłe badania ten obraz zmienią. Może przyszłe badania wykażą większą liczbę takich budowli, na przykład w Gnieźnie. Ale póki co Wawel stanowi ewenement. Trzeba pamiętać, że to jest wyraz tego, że Kraków i Wawel wśród głównych siedzib księcia zajmował jedno bardzo eksponowane miejsce. Można powiedzieć, że w pewnych okresach Wawel był tą siedzibą spośród wszystkich siedzib, pomiędzy którymi książę wędrował, najważniejszą. Tu trzeba cały czas pamiętać o tym, że to był princeps vagans, jak to się określa po łacinie, czyli książę wędrujący. Nie można w ogóle mówić o żadnej stołeczności. To jest kompletna abstrakcja, żeby mówić o tym, że pierwotnie stolicą Polski było Gniezno, a następnie Kraków, bo to jest kompletnie abstrakcyjne z punktu widzenia historycznego.
Sprawowanie władzy wyglądało inaczej.
Oczywiście. W X, XI, XII wieku nie było jednego ośrodka. Były owszem ośrodki faworyzowane przez poszczególnych książąt, ale oni wszyscy sprawowali władzę poprzez objeżdżanie swoich podległych sobie terytoriów i na tych terytoriach były rezydencje. Rezydencje o różnej skali, różnej randze i do tych najważniejszych należał Wawel. Nawet w pewnych okresach był rezydencją najważniejszą. Bez wątpienia szczególną rolę odgrywał Wawel, kluczową rolę odgrywał Wawel wraz z Krakowem w okresie rozbicia dzielnicowego, co się wiązało oczywiście z tym, że za sprawą decyzji Bolesława Krzywoustego właśnie ten ośrodek władzy został związany z tytułem księcia seniora, księcia princepsa, tego, który miał być zwierzchnikiem nad wszystkimi innymi książętami należącymi do rodziny piastowskiej. W związku z tym walka o tron krakowski, można powiedzieć, w okresie rozbicia dzielnicowego była jednoznaczna z walką o panowanie nad innymi władcami, innymi piastami. I już w XIII wieku pojawia się tutaj na Wawelu zupełnie kluczowa idea polityczna, która się ściśle wiąże z tym miejscem, właśnie ze Wzgórzem Wawelskim. Nie w sposób militarny, nie w sposób polityczny, tylko w sposób religijny. Na sposób religijny, można powiedzieć. Otóż pojawia się postać świętego Stanisława. I kiedy mówimy o średniowiecznym Wawelu, ten wątek nie może nie zaistnieć. Otóż Stanisław, który jak wiadomo został zamordowany czy skazany na śmierć przez Bolesława Śmiałego w 1079 roku, on został już w początkach XIII wieku otoczony bardzo intensywnym kultem. Starano się w środowisku Katedry Krakowskiej stworzyć odpowiednią legendę, i ostateczny kształt tej legendzie nadał Wincenty Skielczy, który napisał dwa dzieła, jedno krótsze, drugie dłuższe, dłuższy i krótszy żywot biskupa krakowskiego, o którego kanonizację starano się w stolicy apostolskiej i do tej kanonizacji doszło w 1253 roku w Asyżu. To było też wydarzenie zupełnie niezwykłe, zupełnie nowe, można powiedzieć, w dziejach Kościoła. Mianowicie papież osobiście dokonał kanonizacji, co nie było wcześniej praktyką. My dzisiaj kojarzymy kanonizację z aktem dokonywanym przez papieża. Wcześniej tak nie było i o ile wiadomo, właśnie kanonizacja świętego Stanisława była pierwszą taką uroczystością. W każdym razie Wincenty z Kielczy wprowadził do żywota świętego Stanisława bardzo istotny aspekt czy wątek polityczny. Otóż w skrócie mówiąc, biskup Stanisław został po swojej śmierci dodatkowo, można powiedzieć w cudzysłowie, ukarany na polecenie Bolesława, ponieważ ten kazał jego ciało poćwiartować. Ciało zostało rozrzucone w okolicach kościoła na Skałce, świętego Michała na Skałce. I tu się pojawia pierwszy bardzo interesujący motyw. Otóż zlatują się z różnych stron świata orły. Orły, które nie są jeszcze w połowie XIII wieku jednoznacznie heraldycznymi orłami polskimi, ale już w tym czasie były ewidentnie wiązane z dynastią piastowską. A więc orły pilnują ciała Stanisława. Ale to nie koniec. Ponieważ po pewnym czasie, kiedy duchowni odważyli się przyjść, żeby zebrać członki biskupa i złożyć do trumny, kiedy zaczęli składać właśnie poszczególne kawałki ciała biskupiego, zdarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie ciało zaczęło się zrosło się bez śladu męczeństwa. Bez śladu męczeństwa. I Wincenty z Kielczy to tłumaczy. On to tłumaczy. Mianowicie grzech Bolesława Śmiałego spowodował upadek państwa. Mówiąc dokładnie, upadek królestwa. Ciało świętego Stanisława zostało poćwiartowane. Królestwo polskie zostało podzielone. Mamy prosty obraz, jasny, prosty obraz. Tak jak ciało świętego Stanisława zostało podzielone na części, tak Polska została podzielona na części. Ale ciało świętego Stanisława się zrosło. Wobec tego pojawia się wątek świętego Stanisława jako gwaranta przyszłego zjednoczenia Królestwa Polskiego. I tu Wincenty z Kielczy wprowadza wątek insygniów królewskich, które są przechowywane w skarbcu katedry krakowskiej. Tu, gdzie czci się świętego Stanisława. A więc od połowy XIII wieku budowano w Krakowie, a mówię dokładniej na Wawelu, w kręgu katedry krakowskiej bardzo mocny przekaz. Zjednoczenie i odnowienie królestwa dokona się nie w oparciu o tradycję gnieźnieńską, tylko w oparciu o kult świętego Stanisława w Krakowie na Wawelu. No i ostatecznie tak się stało. 20 stycznia 1320 roku koronował się na króla Zjednoczonego Królestwa Władysław Okietek. Uczynił to przy grobie świętego Stanisława. W związku z tym, że na Wzgórzu Wawelskim od X wieku, a na pewno już od przełomu X-XI wieku współistniały dwa ośrodki władzy, czyli duchowny i świecki, w związku z tym na Wzgórzu Wawelskim zbudowano cały szereg monumentalnych, jak na możliwości młodego państwa polskiego. Wzniesiono cały szereg monumentalnych, jak powiedziałem, budowli kamiennych o charakterze głównie sakralnym. Część zapewne służyła także władzy świeckiej. Co do niektórych mamy pewność, że pełniły funkcje rezydencjonalne. Ale wśród tych reliktów, które do dzisiaj zostały odnalezione, te budowle o charakterze świeckim stanowią niewielką część całego zespołu budowli o charakterze kościelnym. Odnosząc się właśnie do tych dwóch ośrodków władzy, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że wszystkie te budowle które do dzisiaj zostały zidentyfikowane, wiążą się z jednej strony z katedrą, a z drugiej strony z rezydencją książęcą. Otóż mimo, że mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, w większości z budowlami sakralnymi, to one jednak pełniły poza podstawową funkcją liturgiczną, miejsca sprawowania liturgii, różne funkcje, spełniały różne role, związane były z różnymi patronami. To jest bardzo istotne. Trzeba pamiętać o tym, że to pomnożenie budowli sakralnych na Wawelu nie miało celu duszpasterskiego. Ono się wiązało z działalnością różnych fundatorów, różnych patronów. A więc przede wszystkim mamy bardzo czytelny zespół katedralny. My dzisiaj widzimy katedrę krakowską jako monumentalny, gotycki kościół, który w swoich murach mieści wcześniejsze relikty wcześniejszych budowli, ale widzimy jedną budowlę, widzimy samą katedrę. Nie kojarzymy w tej chwili katedry z szeregiem innych kościołów, które ją niejako funkcjonalnie dopełniały we wczesnym średniowieczu. To była rzecz charakterystyczna dla całej łacińskiej Europy. Otóż tam, gdzie budowano katedry, tam zwykle przy katedrach budowano także inne budowle, przede wszystkim o charakterze sakralnym, ale także i o charakterze rezydencjonalnym. Bo katedra to główny kościół diecezji. Przyjmuje się powszechnie, że diecezja krakowska powstała w roku 1000, a więc pierwsza katedra krakowska musiała powstać albo już w 1000 roku rozpoczęto jej budowę, albo wkrótce potem. Ale katedra to kościół biskupi. Skoro sprawuje w tym kościele liturgię biskup, to biskup musi gdzieś mieszkać, musi gdzieś rezydować. Gdzie rezydował pierwotny biskup krakowski? Przy katedrze na Wzgórzu Wawelskim. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. To jest sytuacja, która się datuje dopiero od końca średniowiecza, a mianowicie z biegiem stuleci biskup krakowski przeniósł się na teren miasta, na teren Krakowa. Nie zamieszkiwał i nie zamieszkuje dzisiaj Wzgórza Wawelskiego, tylko rezydencję, która historycznie została ukształtowana u schyłku średniowiecza, w okresie nowożytnym.
Tutaj mieszka tylko proboszcz chyba, tak? W tej chwili.
Tu mieszka w tej chwili grono księży, bardzo niewielkie, które obsługuje katedrę krakowską. Natomiast oprócz tego, że obok katedry musiał się znajdować budynek o charakterze pałacowym, bo należy tutaj użyć określenia palacjum, pałac, to był na pewno budynek bardzo okazały, zapewne dwukondygnacyjny, w sensie kondygnacji naziemnych, mógł być podpiwniczony jeszcze. W każdym razie, oprócz tej rezydencji samego biskupa, przy którym oczywiście też przebywali księża, tworzący jego dwór, można powiedzieć, tworzący kurię, to oprócz tego budynku musiał być jeszcze jeden budynek. Otóż też nie wchodząc już w historyczne meandry, ale już we wczesnym średniowieczu przy katedrze krakowskiej wykształcił się, czy powstał, czy został powołany przy katedrze krakowskiej zespół kapłanów, którzy mieli szczególny status diecezji i którzy tworzyli kapitułę katedralną. To było ciało niesłychanie ważne. Można powiedzieć, że kanonicy katedralni współrządzili z biskupem diecezją, ale także tworzyli niezwykle ważny ośrodek intelektualny. Nieprzypadkowo w obrębie kapituły były wydzielone urzędy, które się wiążały z konkretnymi zadaniami. Między innymi kustosz, który zajmował się skarbcem kościelnym, zajmował się wszystkim tym, co służyło liturgii, sprawował pieczę nad naczyniami liturgicznymi, paramentami. Ale był także wśród tych urzędów urząd scholastyka. bardzo ważny scholastyk nadzorował szkołę. Szkołę, która istniała przy katedrze. Trzeba pamiętać o tym, że do czasu utworzenia w Polsce pierwszego uniwersytetu, Uniwersytetu Krakowskiego, który zresztą prawdopodobnie pierwotnie miał swoją siedzibę na Wzgórzu Wawelskim. Prawdopodobnie pierwsze wykłady za czasów Kazimierza Wielkiego odbywały się na Wzgórzu Wawelskim. A więc do czasu powołania Uniwersytetu Krakowskiego najważniejsze na terenie ziem polskich były szkoły katedralne, a mamy prawo przypuszczać, że najważniejszą także nie tylko ze względów formalnych, bo znacznie ważniejsza z punktu widzenia formalnego była katedra gnieźnieńska, to była archikatedra, szkoła przy niej także z tego punktu widzenia właściwie zajmowała pierwsze miejsce wśród szkół katedralnych, ale z punktu widzenia, o ile to możemy dzisiaj oceniać, z punktu widzenia poziomu nauczania, niewykluczone, że szkoła katedralna krakowska była pierwsza spośród innych. Mamy tutaj też zupełnie niezwykłą sytuację, ponieważ jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wyglądała biblioteka związana z katedrą, pozostająca pod opieką kapituły, ale służąca także do nauki. Zachowały się mianowicie najstarsze w Polsce inwentarze skarbca katedralnego, ale przy jednym z nich jest jeszcze, do jednego z nich jest jeszcze dodany inwentarz biblioteki kapitulnej. Te dwa inwentarze pochodzą z roku 1100 i 1110. Więc nie ma wcześniejszych źródeł dotyczących właśnie z jednej strony zasobu katedry, którejkolwiek z katedry, tylko katedra krakowska ma właśnie taki źródło, no i nie ma też starszego inwentarza biblioteki z ziem polskich. Trzeba pamiętać zresztą, że ta biblioteka ma swoją kontynuację, trwa do dzisiaj. Przy katedrze krakowskiej jest archiwum kapitulne i biblioteka kapitulna, w której znajdują się bezcenne zbiory, wśród których mamy również egzemplarz kazań, który datowany jest, no tutaj są pewne oboczności, ale datuje się go nawet na VIII wiek, a więc on jest wcześniejszy niż powstanie biskupstwa krakowskiego, niż powstanie szkoły i kapituły krakowskiej. Tak więc to jest bogactwo, które nie jest na co dzień dostępne, no ze względów konserwatorskich, ze względu na bezpieczeństwo tych przedmiotów, tych rękopisów. One są przechowywane w archiwum, w bibliotece, a pokazywane są tylko przy różnych okazjach szczególnych na wystawach. Warto mieć świadomość ich istnienia. Są digitalizowane
chyba, tak? Też, czy jeszcze nie?
Tego nie wiem. Tego mówiąc prawdę nie wiem. W każdym razie obok katedry stał budynek Pałacu Biskupiego, stał budynek zajmowany przez kapitułę, bo kapituła pierwotnie mieszkała wspólnie. Wspólnie kanonicy się modlili, wspólnie mieszkali, wspólnie jadali. Dopiero w okresie późnego średniowiecza nastąpiła zmiana i kanonicy przenieśli się w większości poza Wzgórze Wawelskie i otrzymali każdy własną rezydencję, własną kamienicę. Większość z nich znajduje się przy ulicy, która z tego powodu nazywa się ulicą Kanoniczą. To jest ulica prowadząca właśnie w stronę Wzgórza Wawelskiego, podchodząca pod samo wejście na Wzgórze Wawelskie. No, ale na tym nie można zakończyć opisu katedralnego zespołu, ponieważ po północnej stronie katedry odkryto relikty kościoła, który został przebudowany. Pierwotnie to była rotunda z jedną apsydą, a następnie w tym miejscu powstał prostokątny kościół z wydzieloną częścią ołtarzową. Co interesujące, w tej pierwotnej rotundzie znaleziono zagłębienie pod fragmentami posadzki, pod poziomem użytkowym, który częściowo został zidentyfikowany. No bo niestety budowla zachowała się tylko fragmentarycznie, posadzka też jest i poziom użytkowy też jest uchwytny tylko częściowo. I to zagłębienie, regularne zagłębienie, prostokątne zagłębienie pod tą pierwotną posadzką też jest zachowane tylko fragmentarycznie. Ale co jest charakterystyczne, to zagłębienie było od początku starannie licowane kamieniem, ciosami kamiennymi. Pierwotnie archeolodzy uznali, że to jest kolejny przypadek grobowca umieszczonego w kościele. Ale właśnie to staranne opracowanie wnętrza tego zagłębienia naprowadziło ich na myśl, że być może to jest po prostu fragment basenu chrzcielnego. I to ma sens, ponieważ w obręb zespołu katedralnego powinien wręcz wchodzić kościół chrzcielny, czyli baptysterium. Bo pierwotnie to była bardzo stara tradycja kościoła. Obok katedr budowano baptysteria, w których udzielano sakramentu chrztu. Także niewykluczone, że mamy do czynienia właśnie z fragmentem kościoła chrzcielnego, czyli baptysterium. Także na Wawelu. Nie ma drugiego takiego przypadku poświadczonego w tej chwili w Polsce. Jeśli mówimy o innych stolicach biskupich, to nie mamy takiego przypadku poświadczonego. I jeszcze jeden element bardzo istotny. Mianowicie katedra, o której należałoby osobno mówić, to jest właściwie kwestia odrębnego wykładu. To był duży kościół o złożonej strukturze. Zresztą, kiedy mówimy o wczesnym średniowieczu, to mówimy tak naprawdę o dwóch kolejnych kościołach. Pierwszy, który mógł być ufundowany przez Bolesława Chrobrego, nie ma żadnych poświadczeń archiwalnych, że właśnie fundatorem był Bolesław, ale właściwie historycy zakładają, że nie było innego fundatora, który byłby w stanie udźwignąć taką potężną inwestycję.
Finansową.
Biskup nie był w stanie w ówczesnych realiach podjąć się budowy i zakończenia jeszcze później tej budowy, bo czasem taki proces budowlany trwał kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Wiemy, że część katedr średniowiecznych, tych największych, nigdy nie została ukończona. Część z nich jest tylko fragmentarycznie zrealizowana. W każdym razie ta katedra chrobrowska, tak ją nazywamy tradycyjnie, albo pierwsza katedra, ustąpiła miejsca kolejnej, o której wiemy całkiem sporo, dlatego że nie tylko, że zachowały się relikty archeologiczne, ale zachowały się całe fragmenty tej budowli w obecnej katedrze gotyckiej. Część tych elementów romańskich jest dostępna. Do dzisiaj można z zewnątrz oglądać przyziemie wieży wikaryjskiej, wymurowane starannie z kostki wapiennej i ciosów piaskowca, bo to jest bardzo charakterystyczna technika i materiał używany właśnie w Krakowie już na przełomie XI, XII wieku, w XII wieku. Ta technika jest i te materiały są świetnie widoczne także w kościele świętego Wojciecha, w kościele świętego Andrzeja. Już nie mówiąc o reliktach, które są obecnie niedostępne w wielu krakowskich kościołach. W każdym razie widać przyziemie w znacznym stopniu zachowane, bo do wysokości tak mniej więcej 10 metrów od dzisiejszego poziomu użytkowego dziedzińca otoczenia katedry, no ale co najważniejsze, zachowała się podziemna część, zachodnia krypta, nosząca wezwanie świętego Leonarda, w której dzisiaj znajduje się część sarkofagów królewskich. Każdy, kto zwiedza katedrę krakowską, rozpoczyna właśnie nawiedzenie grobów od zejścia do krypty świętego Leonarda. To jest świetnie zachowanym wnętrzem romańskim. Zachowała się zarówno podziały dokonane za pomocą kolumn, to jest podział na trzy nawy, ale też i oryginalne sklepienia, oryginalne obramienia okienne, oryginalne detale w postaci kapiteli i kolumn i wsporników sklepienia, wsporników przyściennych. Nawet okazało się w czasie badań prowadzonych w okresie międzywojennym, że zachowała się część XIII-wiecznej posadzki romańskiej, i fragment tej posadzki ceramicznej, wypalanej i glazurowanej barwnie i wypalanej, ułożono przed ołtarzem, neoromańskim ołtarzem krypcie świętego Leonarda. Każdy, kto wchodzi do tej krypty, może stanąć przed ołtarzem, popatrzeć na stopień ołtarzowy i wtedy może się zapoznać z fragmentem oryginalnej posadzki XIII-wiecznej, z bardzo piękną dekoracją o charakterze geometryczno-roślinnym.
Stanąć to pewnie nie, ale może zobaczyć.
Stanąć nie, na tej posadzce swojego czasu stanął młody Karol Wojtyła, odprawiając przy tym ołtarzu swoją mszę prewicyjną. Także to jest bardzo ważne miejsce już z innych względów, już nie ze względu na historię architektury czy historię sztuki, tylko ze względu na naszą, właściwie już współczesną historię. Po latach przed tym samym ołtarzem mszę świętą odprawił Jan Paweł II, przypominając niejako właśnie sobie i innym tę mszę prymicyjną. Jeśli chodzi o zespół katedralny, to jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, właściwie to jest wielka zagadka. Mianowicie na wschód od katedry krakowskiej, tej romańskiej katedry, tu jeszcze warto wspomnieć, że wchodziło się do tej katedry od strony zachodniej poprzez dziedziniec otoczony krużgankami. To jest także jedyny przypadek poświadczony w Polsce istnienia atrium, czyli właśnie dziedzińca, otoczonego krużgankami, które pełniły funkcje i komunikacyjne, i ochrony przed deszczem czy przed słońcem. Trzeba pamiętać o tym, że katedra krakowska od połowy XIII wieku była bardzo ważnym miejscem pielgrzymkowym, że przybywało tutaj wielu pielgrzymów do grobu świętego Stanisława. No i oni po przybyciu do katedry bardzo często po prostu właśnie w obrębie tego atrium pod krużgankami odpoczywali. Albo czekali na otwarcie katedry, albo chronili się przed upałem, albo przed deszczem. Tak temu służyły właśnie takie dziedzińce. A więc za katedrą, za tą okazałą katedrą, z której całe fragmenty się do dzisiaj zachowały, znaleziono już bardzo wcześnie, bo w początkach XX wieku, relikty kolejnego kościoła. Dużego kościoła, nie tak dużego jak katedra, ale bardzo okazałego, o bardzo złożonej strukturze przestrzennej. To był kościół, pod którego wschodnią częścią także znajdowała się krypta. I fragmenty tej krypty są do dzisiaj dostępne w obrębie rezerwatu archeologicznego. Ten kościół ze źródeł wynika, nosił wezwanie świętego Gereona. To bardzo interesujące, ponieważ święty Gereon był bardzo silnie czczony, bardzo jego kult był rozpowszechniony na terenie Nadrenii. Ośrodkiem jego kultu była Kolonia. Tutaj od razu nasuwają się skojarzenia historyczne, mianowicie wielu historyków sądzi, że początki biskupstwa krakowskiego, początki w ogóle chrześcijaństwa na Małopolsce, a także najpewniej w ogóle w Polsce, wiązała się oczywiście z napływem wykształconych kapłanów z zachodu, z terenu, gdzie chrześcijaństwo już było zakorzenione. I wiele wskazuje na to, że ośrodek krakowski był silnie związany z ośrodkiem kolońskim. Tu mamy jeszcze późne bardzo świadectwo, ale podnoszone także w literaturze, mianowicie herbem kapituły krakowskiej, herbem późno-średniowiecznym, bo herby się wykształciły dopiero w późnym średniowieczu, są trzy korony. Trzy korony, które się odwołują do Kolonii, gdzie znajduje się grób trzech króli. A więc na wielu poziomach, tu ja nie mówię o wszystkich powiązaniach, które można sugerować, czy o których można mówić na podstawie źródeł pisanych, ale wiele wskazuje na to właśnie, że ten ośrodek kościelny na Wzgórzu Wawelskim związany był z ośrodkiem kolońskim, z Nadrenią. Tak czy inaczej.
Ale z Czechami też, tak? Bo święty Wacław.
Święty Wacław to patron katedry, tak. Mhm. Patron katedry. Jeżeli katedra odziedziczyła po wcześniejszym kościele, niekatedralnym, który tutaj mógł być, my nie wiemy. Mógł być tu nawet w czasach czeskich już drewniany kościół noszący wezwanie świętego Wacława, a katedra mogła odziedziczyć po wcześniejszej budowli. Jakkolwiek też trzeba pamiętać, że święty Wacław był krewnym Bolesława Chrobrego. Więc tutaj nie można wykluczyć i takiej drogi, takiej inspiracji dla kogoś, kto nadawał wezwanie temu kościołowi. Jakkolwiek jest bardzo charakterystyczne, że pośród wszystkich katedr, pierwszych katedr w Polsce, tylko katedra krakowska ma takie zupełnie nietypowe, lokalne wezwanie. Dlatego, że Katedra Gnieźnieńska ma wezwanie maryjne, Katedra Poznańska ma wezwanie świętego Piotra i Pawła, czyli no, apostolskie i misyjne. Katedra Wrocławska ma wezwanie świętego Jana Chrzciciela, bardzo misyjne i ogólnokościelne, a tylko Katedra Krakowska ma za patrona, no, co tu dużo mówić, lokalnego, regionalnego świętego, nawet można powiedzieć wręcz narodowego świętego. Więc tutaj wiele wskazuje na to, że to jest jednak dziedzictwo czeskie pozostawione tutaj na wieki, do dnia dzisiejszego trwa. To można powiedzieć, że to jest dziedzictwo trwalsze, na to też warto zwrócić uwagę, niż mury. Bo
nie było murów wtedy przecież, tak?
Nie było, prawdopodobnie jeszcze nie było nawet murów, ale później te mury przyjmowały niejako, przejmowały to wezwanie i przez wieki to wezwanie zostało przekazane, mimo że sama budowla się zmieniała swój kształt, ale najtrwalsze pozostaje wezwanie.
Tak.
Najtrwalsze. To, co nam się wydaje, że jest
ulotne,
to znaczy nie ma materialnego wyrazu, no a jednak. Więc tutaj to jest bardzo ważny nośnik tradycji. W każdym razie o kościele świętego Gerona tak naprawdę nie wiemy, jaką funkcję pełnił. Czy związany był raczej z rezydencją książęcą, która znajdowała się na wschód od katedry, czy raczej wiązał się z katedrą i stanowił element zespołu katedralnego. To jest w tej chwili właściwie problem nierozstrzygalny. Możemy tutaj wskazywać różne podobne przykłady z innych ośrodków kościelnych w całej łacińskiej Europie, ale żaden z nich nie może przesądzić o tym, jak sytuacja wyglądała tutaj na Wawelu i czy mamy do czynienia bardziej z kościołem przynależącym do kręgu katedry, należącego, jakby wspomagającego w cudzysłowie katedrę w funkcjach liturgicznych, czy raczej wiąże się już z rezydencją książęcą jako kościół, można by powiedzieć, dworski, jako kościół dworski. I teraz mamy właśnie rezydencję świeckiego władcy, czyli księcia. Można powiedzieć, że to było miejsce najbardziej właściwe dla władcy w obrębie Wzgórza Wawelskiego, czyli kulminacja od strony wschodniej. W ogóle widzimy bardzo wyraźnie do dzisiaj, że skupiły się budowle związane z władzą biskupią i książęcą w jednej części Wzgórza Wawelskiego. Wzgórze może się nam dzisiaj wydawać płaskie, niezróżnicowane topograficznie, ale to jest pozór. W rzeczywistości Wzgórze Wawelskie jest bardzo zróżnicowane, tylko my tego dzisiaj nie widzimy, ponieważ zostało po prostu przykryte wieloma warstwami ziemi, są nowe nawierzchnie. Natomiast wzgórze było bardzo nierówne. To jest skała, pamiętajmy o tym. Wiemy o tym, że we wczesnym średniowieczu były także fragmenty, w których ta skała ujawniała się spod mniej lub bardziej grubej warstwy gruntu, która dopiero była nanoszona, stopniowo była nanoszona. Z biegiem czasu, kiedy wznoszono kolejne budowle, dokonywano już świadomej plantacji, wyrównywano teren. Ale to nie znaczy, że Wzgórze Wawelskie jest jednolite, że jest całkowicie płaskie. Każdy, kto chce się zorientować, jak wyglądała właściwie ta historyczna topografia Wzgórza Wawelskiego, zachęcam do tego, żeby zwrócił uwagę na jeden element w katedrze krakowskiej, a mianowicie na wejścia. Każdy, kto wchodzi wejściem zachodnim, musi pokonać dobrych kilkanaście stopni spocznik i następny szereg schodów. Od strony zachodniej wchodzi się z innego poziomu do katedry niż od strony południowej. Każdy, kto wejdzie z boku do katedry, zauważy, że tam jest tylko kilka stopni. No bo mamy do czynienia po prostu z taką sytuacją, że grunt, historycznie grunt podwyższał się. I tylko w tym miejscu, dzisiaj od wejścia od ulicy Kanoniczej, widzimy tę różnicę. Dlatego, że tam poziom bruku wznosi się, później osiąga pewien stały poziom, no i od strony południowej już właściwie mamy równie, prawda? Całe wzgórze już jest na jednym poziomie, od strony zachodniej aż do dziedzińca rezydencji królewskiej. W każdym razie mówię o tym po to, żeby uświadomić, dlaczego właśnie na tej kulminacji wschodniej znalazły się najważniejsze budowle, czyli zespół katedralny i zespół rezydencji książęcej. To była naturalna rzecz. Po pierwsze ze względu na fortyfikacje, bo fortyfikacje znajdowały się nie tylko wokół Wzgórza Wawelskiego, ale wiemy też, że Wzgórze Wawelskie zostało podzielone. Także ta część rezydencjonalna, katedralno-książęca, miała swoje własne wewnętrzne umocnienie. Oddzielona była od pozostałej części wzgórza, tej zachodniej. No i druga sprawa, a może nawet pierwsza. Im wyżej, tym bardziej prestiżowo. Mhm. Trzeba pamiętać o tym właśnie, że budowano rezydencję wysoko, bo to dawało prestiż. To dawało prestiż. A więc...
No też względy obronne chyba miały znaczenie.
To już o tym właśnie powiedziałem wcześniej. Tak, oczywiście, ale to się wiązało jedno z drugim. I w okresie nowożytnym też bardzo wiele budowli, które nie pełniło żadnych funkcji obronnych, nadal było opatrywanych wieżami.
No do dzisiaj
to
ten
była
wyścig.
Tradycja.
Do dzisiaj ten wyścig jest, prawda?
Kto
większy budynek
zbuduje. Ten wyścig
jest,
on się przeniósł z katedr na wieżowce.
Tak.
Po drodze jeszcze był wyścig pomiędzy wschodem i zachodem realizowany za pomocą wież telewizyjnych. Mhm. To jest stały motyw od starożytności do dnia dzisiejszego. Natomiast warto pamiętać o tym właśnie, że wieża jest zawsze symbolem nie tylko obronności, jest symbolem władzy. Mhm.
No dlatego prawdopodobnie dwie wieże w Nowym Jorku były zaatakowane, bo to właśnie też...
No to już są jakieś kwestie, których nie rozstrzygniemy tutaj, bo...
No tak, musimy wrócić.
Nie mamy wejrzenia w sztab, który projektował ten atak od każdej strony, w tym także od strony ideologicznej.
Musimy wrócić do średniowiecza.
Może i dobrze.
Właśnie, co dalej? Jak rozbudowywał się w średniowieczu?
Tu jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, poza tymi dwoma zespołami mamy jeszcze cały szereg odosobnionych kościołów, które są rozrzucone po terenie wzgórza i tu nie wiemy, jakie one funkcje pełniły. Prawdopodobnie one się wiążą z patronatem możnowładczym. Ci, którzy byli blisko dworu książęcego, mieszkali także na wzgórzu, tutaj swoje rezydencje budowali, swoje siedziby. I tu prawdopodobnie stawiali także kościoły, które pozostawały pod ich patronatem. To jest oczywiście tylko przypuszczenie, ale trudno inaczej wytłumaczyć właściwie liczbę tych kościołów. Począwszy od najstarszej rotundy Najświętszej Marii Panny, która jest w ogóle jedną z najstarszych budowli zachowanych częściowo, ale jednak zachowanych w Polsce, przez rotundę tak zwaną B, do której nie mamy wezwania w źródłach historycznych, więc dlatego się nazywa B. No i mamy jeszcze rotundę przy Baszcie Sandomierskiej, dla której też nie mamy wezwania. Te budowle zresztą były przekształcane z biegiem lat. Więc dla tych budowli trudno znaleźć inne wytłumaczenie jak to, że to były właśnie fundacje możnowładcze. Więc w rzeczywistości mamy architektoniczny wyraz we wczesnym średniowieczu obecności na wzgórzu wawelskim księcia, prawdopodobnie także możnowładców, którzy stanowili bliskie jego otoczenie, oraz biskupa i kapituły krakowskiej. Jeśli chodzi teraz o późne średniowiecze, czyli o ten czas, który możemy liczyć w uproszczeniu od momentu koronacji Władysława Łokietka, to mówimy o zupełnie nowej sytuacji politycznej, ale także kulturalnej i artystycznej. Otóż Władysław Łokietek musiał budować swoją władzę w oparciu o, no tak by to trzeba jednak było, tak by to trzeba określić, o ośrodek zastępczy. Ponieważ Władysław Łokietek zgodnie z tradycją, zgodnie z prawem powinien się koronować w Gnieźnie. I właściwie powinien budować swój prestiż jako władca w oparciu o Gniezno i o tradycję świętowojciechową. Tymczasem, tak jak to już wcześniej mówiłem, Władysław Łokietek budował swoją władzę w oparciu o tradycję świętostanisławową, która jednoznacznie i nierozerwalnie powiązana jest z Krakowem i ze Wzgórzem Wawelskim.
I był to na pewno świadomy wybór, tak? To nie jest
to
przypadek.
Był świadomy wybór, ale najpewniej politycznie uwarunkowany, ponieważ Władysław Łokietek był ograniczony pretensjami do tronu polskiego ze strony Czechów. I to prawdopodobnie, tak wielu historyków sądzi, był swego rodzaju unik. Władysław Łokietek koronował się w swoim mniemaniu i mniemaniu popierających go panów na króla Polski. Ale z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia tych, którzy mieli pretensje do tronu polskiego, on się koronował na króla krakowskiego. Tutaj niejako to jest taki unik, ponieważ koronacja się dokonała. Ale zawsze można było powiedzieć, że skoro się nie dokonała w Gnieźnie, to Władysław Łokietek nie wszedł w konflikt z tymi, którzy rościli sobie pretensje do korony polskiej, no ale z drugiej strony narażało to na Władysława Łokietka właśnie na ten zarzut, że jest tylko królem krakowskim, nie jest królem Polski. Trzeba pamiętać, że przecież przed Władysławem Łokietkiem Przemysł II koronował się w Gnieźnie. On dokonał próby odnowienia Królestwa Polskiego, no ale uważa się, że to była taka próba jakby niedopełniona, niedokończona i że właściwy moment odrodzenia Królestwa Polskiego to jest koronacja Łokietka. No ale właśnie tu widzimy zasadniczą różnicę. Przemysł II odbudowuje królestwo w oparciu o Gniezno i o grób świętego Wojciecha, a Władysław Łokietek prawdopodobnie ze względów politycznych, ze względu na warunki ówczesne w oparciu o Kraków, ale zyskuje tu potężne narzędzie, potężne wsparcie w postaci kultu świętego Stanisława, jako tego świętego, który niejako w planie nadprzyrodzonym doprowadził do zjednoczenia Polski, do odzyskania przez władców Polski korony. I tutaj się pojawia bardzo ładne określenie, które w literaturze historycznej istnieje, mianowicie święty Stanisław w 1320 roku i w czasie kolejnych koronacji wystąpił w roli szafarza Królestwa Polskiego. To jest ten święty, którego gestii niejako pozostaje polska korona i każdy kolejny władca niejako symbolicznie z rąk świętego Stanisława przyjmuje koronę, no bo mamy do czynienia z momentem absolutnie kluczowym, przełomowym. Od 1320 roku prawie wszystkie polskie koronacje odbyły się w Krakowie. Wyjątkiem była koronacja Stanisława Leszczyńskiego, która się odbyła w warunkach wojennych i nie można jej uznawać w pełni za wolną, prawda? To była koronacja w specyficznych warunkach. No i ostatnia koronacja także odbyła się poza Krakowem. To także było wymuszone warunkami politycznymi, prawda? Wszyscy powszechnie już od koronacji Kazimierza Wielkiego czyli drugiej kolejnej koronacji w katedrze krakowskiej, właściwie już uznali, że to Kraków jest miejscem koronacji. Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, dopiero koronacja Ludwika Węgierskiego przesądziła o tym, że Kraków stał się już na stałe miejscem koronacji, a Gniezno utraciło wszelkie atrybuty miejsca koronacyjnego. Panowie wielkopolscy jeszcze próbowali przekonać Ludwika Węgierskiego, że skoro się już koronował w Krakowie, to żeby chociaż przyjechał do katedry gnieźnieńskiej i dokonał uroczystej intronizacji. Ludwik to obiecał, ale tego nie zrealizował. To była taka ostatnia próba, można powiedzieć, zachowania przynajmniej części tych prerogatyw koronacyjnych przez Wielkopolskę i przez Gniezno i przez świętego Wojciecha. To się ostatecznie nie udało, także właściwie dopiero po śmierci Kazimierza Wielkiego i po koronacji Ludwika Węgierskiego już pewnym było, że to Kraków będzie miejscem stałych koronacji. Trzeba zwrócić uwagę na to, że przecież konsekwencje były daleko idące, bo w momencie, kiedy już rezydencja stała władcy znalazła się w Warszawie, to każda kolejna koronacja wiązała się w Krakowie z ogromnymi trudnościami o charakterze logistycznym, ale także finansowym. Mhm. Tutaj nie można od tego abstrahować, prawda? My dzisiaj tego nie czytamy, bo nam się wydaje, że to było zupełnie naturalne, że Kraków był miejscem koronacji. No ale z punktu widzenia władcy, który wypełniał władcze funkcje w Warszawie właściwie, z Warszawy, to znacznie prostsze byłoby skumulowanie kolejnych wydarzeń, prawda? Czyli elekcji, przysięgi i koronacji w jednym miejscu, czyli w Warszawie. Nie dokonano tego. Pamiętajmy o tym, że to był bardzo ważny aspekt wiążący każdego kolejnego władcę z przodkami, z przeszłością, z dziejami państwa i narodu. To był bardzo ważny element tradycji narodowej i państwowej. Mhm.
I na czym możemy zamknąć średniowiecze na Wawelu?
Na czym możemy zamknąć?
Jakim wydarzeniem?
No, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że właśnie od czasów Okietka Wawel staje się prawdziwie rezydencją królewską. Nie tylko w tym sensie, że król tutaj rezyduje od Władysława przez Kazimierza Wielkiego i kolejnych monarchów. No powiedzmy, zakończmy tutaj na synach Kazimierza Jagiellończyka, czyli na Aleksandrze i Janie Olbrachcie, bo ich możemy uznać jeszcze za tych królów średniowiecznych. Więc nie tylko, że królowie tutaj rezydują, że przebywają tutaj przez dłuższy czas, jakkolwiek cały czas podróżują. Cały czas gdzieś są w podróży, gdzieś na jakiejś wyprawie wojennej, ale wracają tu. To jest, można powiedzieć, to siedziba, miejsce, do którego się wraca. Ale Wawel stał się rezydencją królewską także w sensie architektonicznym. Mianowicie zyskał zupełnie nowy wymiar. Zyskał zupełnie nowe budowle. Przede wszystkim powstała nowa katedra krakowska. Charakterystyczne, że jej budowę rozpoczęto dokładnie w tym samym roku, w którym Władysław Łykietyk przyjął koronę na swoje skronie, w 1320 roku. Mamy prawo przypuszczać, że ta inicjatywa budowy nowej katedry była powiązana z tą nową funkcją, którą katedra krakowska zyskała. Katedrę ukończono w 1364 roku i powstała budowla, no trzeba to jasno powiedzieć, bez żadnych zastrzeżeń, to jest jedna z najwybitniejszych budowli gotyckich XIV-wiecznej Europy Środkowej. No ale w tym samym czasie powstawała rezydencja monarsza, rezydencja królewska z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. To Kazimierz Wielki zbudował nowy pałac gotycki, którego fragmenty zachowały się i pod ziemią, i częściowo w murach rezydencji renesansowej. Tutaj warto wybrać się do pomieszczeń obecnego skarbca koronnego, do ekspozycji, która się nazywa Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ponieważ one się mieszczą właśnie w historycznych salach budowli powstałej w XIV wieku o charakterze wieży mieszkalnej i reprezentacyjnej jednocześnie, która w murach gotyckiego renesansowego zamku zbudowanego przez Zygmunta I przetrwała do dnia dzisiejszego. Zachowała się w pełni gotycka piwnica, gdzie mieści się dzisiaj ekspozycja broni, zachowała się kompletnie sala kolejnej kondygnacji, taki wysoki parter, moglibyśmy powiedzieć. To jest sala nazywana dzisiaj Kazimierzowską, czyli najważniejsza sala skarbca koronnego, nakryta sklepieniem wspartym na centralnym filarze. I zachowały się także relikty sali na najwyższej kondygnacji. Mówię relikty, znaczy mury zachowały się w pełnej wysokości. Tylko tyle, że ta wielka, wysoka sala została w czasach Zygmunta I przedzielona na dwie kondygnacje. I dolna część zachowała się z oryginalnym gotyckim filarem wspierającym sklepienie. Natomiast górna część została kompletnie przebudowana i dzisiaj się tam mieści jedno z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń apartamentu Zygmunta III. Także przestrzeń, mury istnieją do dzisiaj. Natomiast tej sali gotyckiej już w pierwotnym kształcie obejrzeć nie możemy. Nie zmienia to faktu, że pomieszczenia na dwóch dolnych kondygnacjach są zachowane w stanie pierwotnym, prawie pierwotnym. I trzeba jeszcze powiedzieć, że z tego zamku gotyckiego, rozbudowywanego po śmierci Kazimierza Wielkiego przez Władysława Jagiełłę, zachowała się także część, która historycznie nazywała się Wieżą Duńską. I to jest budowla, którą widać z daleka, od miasta, ponieważ to jest potężny budynek, także o charakterze wieży mieszkalnej, od zewnątrz pokryty kamiennymi płytami, kamiennymi laskami i ślepymi masferkami. Naprawdę reprezentacyjny budynek powiązany jeszcze z jednym elementem niesłychanie charakterystycznym. Każdy, kto z Wawelem ma do czynienia, kto do Wawelu podchodzi od strony miasta, a nawet ci, którzy do Wawelu jeszcze nie widzieli w naturze, ale znają go z fotografii, ten element kojarzą. To jest tak zwana kurza stopka, czyli długi, posadowiony na bardzo wysokim filarze, można powiedzieć, opiętym przyporami, wykusz. Mhm. To jest część gotyckiego zamku, z której można było obserwować dalekie okolice Krakowa. Od oczywiście strony wschodniej, północno-wschodniej, bo w tym miejscu ta budowla się znajduje. Wygląda na to, jakkolwiek są też inne teorie, że to jest po prostu bardzo ważna część rezydencji monarszej z niewielkimi pomieszczeniami, które były ogrzewane centralnym piecem. Mianowicie tam było ogrzewanie za pomocą tak zwanego takiego systemu centralnego ogrzewania, paliło się w piecu umieszczonym w wydzielonej części rezydencji, w wydzielonej części budynku. Nagrzewały się tam kamienie i te kamienie po wygaszeniu ognia oddawały ciepło i z komory tej piecowej gorące powietrze kanałami rozchodziło się po rezydencji. Fragmenty takiego systemu ogrzewania ciepłym powietrzem znaleziono właśnie w obrębie Kurzej Stopki, a więc tam były małe pomieszczenia, dobrze ogrzane, ze świetnymi widokami. I tutaj warto pamiętać o tym, że rezydencja była powiązana z całym otoczeniem właśnie w sposób świadomy. To znaczy chodziło o to, żeby z wybranych części rezydencji można było oglądać okolice. A okolice są nie tylko, że piękne, ale jeszcze historyczne. Zawsze zwracam na to uwagę każdemu, z kim zwiedzam Wawel, z kim mam okazję właśnie wejść do Kurzej Stopki, że stamtąd można świetnie oglądać kopiec Krakusa. Władcy, którzy zasiadali kolejno na tronie polskim, mieli doskonałą świadomość tego, że są następcami tych historycznych władców, czy my o nich mówimy dzisiaj przedhistorycznych, o których pisali kronikarze, przede wszystkim Wincenty Kadłubek. I że w tej tradycji krakowskiej, państwowej, polskiej tradycji krakowskiej, małopolskiej, no kluczowe znaczenie miał Krakus, którego wielką mogiłę przez kolejne setki lat pokazywano wszystkim gościom przybywającym do stolicy. Także każdy kolejny władca z okna swojego na Wawelu widział mogiłę, no protoplasty można powiedzieć. Jakkolwiek zmieniały się dynastie, zmieniały się nazwiska tych dynastii, ale każda kolejna dynastia wpisywała się w tę wielką tradycję historyczną. Także tutaj nie można zapominać o tym, że Wawel to nie jest tylko wzgórze i wszystko, co na nim jest, zamknięte niejako w murach, tylko że z tej rezydencji rozciąga się widok na wszystkie strony świata i poprzez ten widok, poprzez to otoczenie, Wawel wpisuje się w znacznie szerszą, większą tradycję historyczną. Mhm.
No i też z drugiej strony patrząc, on góruje nad całym terenem.
Tak, to jest oczywiście najważniejsza rzecz. Nad stolicą góruje, nad całą okolicą. Tak, oczywiście.
Tutaj skończymy, postawimy kropkę, jeśli chodzi o średniowiecze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuować historyczną opowieść o Wzgórzu Wawelskim. Na razie to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. I dziękuję za ten piękny wykład. Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.